Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Ukochani w Chrystusie, ta perykopa ewangeliczna była czytana we wczorajszej liturgii, ale tak pięknie pasuje do naszej refleksji na dzisiejsze spotkanie. Patrzmy, jak Pan Jezus doskonale widzi przyszłość, każdy szczegół. To dopiero mniej więcej połowę lat nauczania, a więc prawie 2 lata do Wielkiego Czwartku i Piątku, a Pan Jezus jakby czytał z książki. Wszechwiedza i wszechmoc Boża. I w naszym cyklu o wyznaniu wiary 2 miesiące temu mówiliśmy: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, a dzisiaj dalszy ciąg i Jezusa Chrystusa, Jego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego. To pierwsi chrześcijanie olśnieni prawdą zmartwychwstania, teofanii Chrystusa, żyli jakby w innym świecie, zapatrzeni w prawdę Bożą, obecność Bożą. I dlatego tak szybko całe rzymskie imperium chrześcijaństwo objęło, że potem w mniej więcej niecałe 250 lat Cesarstwo Rzymskie z wszystkimi prowincjami jest chrześcijańskie. Cesarz Konstantyn ogłasza dekret, edykt. Religią państwową nie jest czczenie Jowisza, tylko Chrystusa. Dekret z 312 roku. Dopiero w naszych czasach, XVIII-XIX wiek, nawet jeszcze dotknięty początek XX wieku, wymyślało zło różne teorie, żeby udowodnić, że Pan Jezus był albo zwykłym człowiekiem, albo najlepiej wcale go nie było. To sobie potem grupa ludzi wymyśliła i stworzyła sobie Kościół. I dlatego w malutkim skrócie popatrzmy na fakt historyczny osoby Chrystusa w Palestynie. Mówią o tym przede wszystkim nasze chrześcijańskie źródła. Święty Paweł pisze list do Koryntian jeszcze przed 50. rokiem naszej ery. O Panu Jezusie, który mu się ukazał pod Damaszkiem, a potem jeszcze 3 razy w jego życiu. Świadectwo między Chrystusowym wstąpieniem do nieba a tym listem, no to mniej więcej niecałe 20 lat. Gdyby nie było tego faktu, ludzie by wtedy zakrzyczeli świętego Pawła i powiedzieli: co ty piszesz, człowieku? My tamte czasy pamiętamy. Takiego człowieka nie było. Nie ma nigdzie śladu, żeby ktoś temu zaprzeczał. Między rokiem 50 a 60 pisze pierwszą Ewangelię święty Marek. A więc różnica niecałych 30 lat. Opisuje dokładnie życie Chrystusa, Jego narodziny, Jego naukę, Jego cuda, Jego mękę i śmierć i zmartwychwstanie. I znów nikt temu nie zaprzecza. Ale o Panu Jezusie są i źródła pozachrześcijańskie. Wielki historyk żydowski Józef Flawiusz, prawdopodobnie w roku 93 naszej ery, a więc jakieś 60 lat po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, pisze historię swojego narodu żydowskiego. I w tej historii wspomina bardzo wyraźnie o Chrystusie Panu, o Jego naukach i o wielkiej grupie ludzi, którzy uznają Go za Boga. Największy historyk czasów rzymskich, Tacyt, około 64 roku naszej ery, pisze, że Rzym podpalił psychicznie chory cesarz Neron, żeby miał natchnienie w nocy nad palącym się miastem pisać poezję. Oczywiście drewniany Rzym płonął jak zapałka. Ludzie zostali bez dachu nad głową. Ogromne zniecierpliwienie. Przestraszył się cesarz, pisze Tacyt, i spędził, że Rzym podpalili sekta żydowska, chrześcijanie, których założycielem był Chrystos, który został za czasów Poncjusza Piłata w Palestynie skazany na śmierć. Pliniusz Młodszy, urzędnik wysoki rzymski, zwraca się listem do cesarza Trajana około 112 roku naszej ery. Na terenie, gdzie rządzę prowincją, pojawiła się nowa religia – chrześcijanie. Pisze list z zapytaniem do cesarza Trajana, co ma robić, jaką postawę zająć według tych ludzi. O Chrystusie Panu mówi Talmud żydowski, oczywiście w negatywach, i o Chrystusie mówi pismo islamu. I dlatego już od połowy XX wieku i teraz nikt się nie ośmiela podważać historyczności osoby Pana Jezusa, bo wykazałby ogromną niedouczenie albo po prostu złą wolę, co by zostało bardzo przykro przyjęte. Skompromitowałby się. Ale my popatrzmy na teologię tej prawdy o Chrystusie. Już w raju Pan Bóg zapowiedział, że przyjdzie potomstwo niewiasty, które zniszczy szatana. Kiedy Boży czas się spełnił, bo pamiętajmy, Pan Bóg wszystko zaplanował. I pewne rzeczy Pan Bóg dopuszcza, a my dróg Bożych nie pojmiemy. Kiedy przyszedł odpowiedni czas, przyszedł poseł Boży do niepokalanie poczętej panienki. A o tajemnicy jej bezgrzeszności nikt nie wiedział. Prawdopodobnie jej rodzice. I mówi, będziesz matką Syna Bożego. Wyraźnie po imieniu anioł mówi, kto to jest. To też nic dziwnego, że kiedy potem Pan Jezus, rozpoczynając publiczną działalność, przyjmuje od Jana chrzest, ogromny tłum ludzi nad Jordanem słyszy głos z nieba: to jest Syn mój miły, którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. I zstępujący Duch Święty na Chrystusa, o czym Jan jako prorok wiedział, kiedy zobaczysz Ducha Świętego nad człowiekiem, to jest Mesjasz. I takie potem świadectwo Jan dawał. To Pan Jezus cząstkę swojej boskości pokazał trzem wybranym apostołom na górze Tabor w momencie przemienienia. Byli tak zachwyceni, że Piotr, wytrawny rybak, człowiek doświadczony życiem, mówi, nie wiedział co mówi, tylko wołał: Panie, zostańmy tu już na zawsze, my tu trzy przybytki zbudujemy. Tobie jeden, Mojżeszowi, Eliasz. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, nie ukazał swojej teofanii, boskości. Ukazał się w takiej formie, w jakim go znali apostołowie. Najpierw niewiastom, potem Piotrowi, potem dwunastu wieczorem. A pisze wspomniany święty Paweł, raz się ukazał grupie 500 uczniów i wszyscy go widzieli na własne oczy. Nawet jak Pan Jezus odchodził do nieba, nie ukazał swojej teofanii, boskości. Uniósł się, czego byli świadkami, okrył go obłok i ty go widzieli. To Pan Jezus wyraźnie mówił o sobie: ja i Ojciec jedno jesteśmy. I powoływał się: jeśli nie wierzycie moim słowom, wierzcie cudom, które czynię. A tych cudów tak wiele czynił, że święty Jan Apostoł mówi, nie byłoby ksiąg tyle, żeby to spisać wszystko. To tylko niektóre wymieniają apostołowie. I patrzmy, Tu dopiero widzimy wielką miłość Pana Boga, kiedy Pan Jezus mówi: nikt nie ma większej miłości od tego, kto życie oddał za przyjaciół. A jakśmy słyszeli w dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus to doskonale wiedział. To już jako 12-letni chłopiec, kiedy odnaleźli go rodzice w świątyni, powiedział, bo z wyrzutem Matka Boża mówiła: w bólu serca 3 dni Cię szukamy, tak cierpimy, boimy się. Czy nie wiedzieliście, że w rzeczach mojego Ojca powinienem być? Ale oni nie rozumieli tego, co mówił. To my dzisiaj z perspektywy 2000 lat wiemy. I kiedy Pan Jezus dokonał spłaty za grzech, sprawiedliwości Bożej, nasz grzech, każdego człowieka od Adama do nas dzisiaj i tych, co jeszcze po nas będą do końca świata. Ten wielki skarb odkupienia Pan Jezus zostawił w tajemnicy Kościoła. Kościół jest przedłużeniem Chrystusa żyjącego, nauczającego i uświęcającego i siejącego cuda. Kościół to Chrystus. Kiedy pod Damaszkiem spadł z konia, jak mówi Łukasz w Dziejach Apostolskich, Szaweł, posłyszał słowa: Szawle, Szawle, czego mnie prześladujesz? Szaweł na własne oczy Pana Jezusa nie widział. Był za młody. Szkoła rabinacka dbała, żeby uczniowie nie mieli kontaktu, jak uważali, z takim fałszywym prorokiem. A słyszy słowa: kim jesteś? Pyta: kogo ja prześladuję? Jestem Chrystus, którego Ty prześladujesz. A on prześladował uczniów Pana Jezusa, nie Pana Jezusa. Kościół to żyjący dalej Chrystus, uświęcający każde pokolenie ludzi. To w Kościele Pan Jezus zostawił swoją naukę i powiedział: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Wtedy w Palestynie uczył sam. Teraz uczy ustami Kościoła, papieża, biskupów, kapłanów, misjonarzy. Wtedy sam uzdrawiał i przebaczał grzechy. Jak Magdalenie, jak Samarytance, jak sparaliżowanemu człowiekowi. A tę władzę potem dał swoim uczniom. Wieczorem w Wielką Niedzielę, kiedy zdumieni mu opowiadali sobie: ten widział Pana, ten widział Pana dzisiejszego dnia. I stanął przed nimi, jakby pod podłogi wyrósł. I kiedy wreszcie uwierzyli, bo kazał sobie podać kolację, wyciągnął ręce, tchnął na nich i powiedział: daję wam Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone. A już przed tym Wielki Czwartek, na miarę możliwości Wszechmocnego Boga, został w tajemnicy Eucharystii. Kiedy Pan Bóg kazał Mojżeszowi zrobić Arkę Przymierza, w której ukryte były 2 tablice z dekalogiem, nikt jej nie śmiał dotknąć, a kiedy ją człowiek dotknął, bo chciał ratować, żeby nie spadła z wozu, to od razu umarł. Izrael miał taką świętość. taki znak obecności Pana Boga. My mamy nieskończenie większy dar. Nie znak obecności Pana Boga. My mamy żywego Chrystusa. I nie tylko, że został z nami, ale dał się nam na pokarm. Sporo musi być w naszym życiu modlitwy, żebyśmy choć troszkę to pojęli. Ten niepojęty dar Chrystusa. I dlatego żyjący Kościół, o którym Pan Jezus powiedział, bramy piekielnego nie zwyciężą. Kościoła nikt nie zwycięży. Wojować z Kościołem, z Królestwem Chrystusa będą. Mnie prześladowali i was będą, ale ufajcie, ja bym zwyciężył świat. To są słowa Pana Jezusa. To w tajemnicy Kościoła Pan Jezus zostawił nam w 7 sakramentach wielkie Boże łaski do dyspozycji. Dzięki nim tylu ludzi w historii Kościoła jest świętych. Ogromna, ogromna większość. Bo tych naznaczonych znakiem baranka, jak mówi święty Jan Apostoł w Apokalipsie, widział miliardy miliardów. To dlatego to pytanie z dzisiejszej Ewangelii jest rzucone dzisiaj mnie i tobie. Kim jestem dla ciebie? I my odpowiadamy: Panie Jezu, jesteś tym, którego tak kocham, że według tego, coś nakazał, usiłuję żyć. A wszelkie odstępstwo jest ogromnym nieszczęściem, bo jest zdradą Boga i może być utratą zbawienia. To Pan Jezus swoich współczesnych przekonywał o swoim bóstwie wielkimi cudami. Oczywiście największy z nich zmartwychwstanie pańskie. Pan Jezus nie ukrywał tego faktu. Wiele razy o tym mówił, póki żył. I doskonale o tym wiedzieli arcykapłani, kiedy przyszli do Piłata i powiedzieli: Piłacie, daj nam straż, postawimy, bo ten człowiek opowiadał, że trzeciego dnia wyjdzie z grobu. To była prawda wszystkim znana. I pamiętajmy dalej w historii Kościoła, czyli żyjącego Chrystusa z nami. Takie znaki idą przez świat. Tylko że każdą łaskę, mówi się o takim dogmacie, ja to kiedyś wspominałem, wszechpośrednictwie łask Matki Bożej. Pan Bóg przez jej niepokalane serce i jej ręce daje Kościołowi jako od matki dzieciom. Bo Pan Jezus takie jej powołanie polecił z krzyża: to Syn Twój. To świadkiem tego jest to miejsce Wąwolnica, gdzie bez przerwy dzieje się tyle niepojętych zdarzeń. Mam tu dwa ostatnie świadectwa. Jedno z 30 sierpnia z Lublina, a drugie przywiezione dzisiaj z Poznania, za co jestem wdzięczny. Z Lublina pisze pani Małgorzata Smołka. Mieszkam w Lublinie. Długo z mężem staraliśmy się o dzieci. Bezskutecznie. Leczyłam się u ginekologów w Lublinie. Wiele przykrości i rozczarowań wiążące się z leczeniem niepłodności. Przeszłam zabieg operacyjny, który nic nie dał. Przyjmowałam drogie zastrzyki również bezskutecznie. Aż wreszcie znajomy w pracy powiedział mi o sanktuarium w Wąwolnicy. W czerwcu 2010 roku byłam z mężem na mszy w czwartą sobotę miesiąca. Ksiądz pobłogosławił nas oboje, położył nam dłonie na głowie. W lipcu byłam już w ciąży. Dziś nasza Zosia ma 4 miesiące. Wiem, że jest darem Matki Bożej Kębelskiej. I tam dalsze mailem to przysłane. I ten z Poznania znak. Pan Łukasz Konieczny. W 2008 roku zachorował na bardzo złośliwego raka chłoniaka. Rozprzestrzenił się już po całym jego organizmie. I dlatego lekarze powiedzieli, tu już nie ma rady. Syn do rodziców powiedział, wasz ma przed sobą 4 miesiące życia. Ich znajomy, który tu był i przywiózł sobie wodę egzorcyzmowaną, podał im tę wodę i polecił, módlcie się do Matki Bożej Kębelskiej. Minął rok czasu, a chory nie umiera. Oczywiście w międzyczasie chemię przyjął. I po roku czasu badania, oba badania i wyniki tu mam w ręku, żadnego śladu raka. Minęło prawie 3 lata, jest zupełnie zdrowy. I tak bez przerwy tu jest. Bo Pan Jezus wyraźnie powiedział, w ślad za wami cuda pójdą. Na chorych kłaść będziecie ręce i ozdrowieją. I dlatego bardzo mocno przyjmijmy dzisiaj to pytanie Pana Jezusa w naszym sercu. Ja, wy, każda i każdy z nas, żebyśmy wiedzieli, kogo mamy, komu służymy, co nam dał i z jaką tęsknotą nas czeka u siebie w niebie. Amen.